przez w ciągu kolejnych 7 poselstw zobaczymy pańskie przemawianie do, przyjrzymy się przemawianiu Pana do 7 kościołów w Azji. Rozpoczynamy to spotkanie od listu do kościoła w Efezie. Ponownie chciałbym podkreślić i powtórzyć, co brat Ron powiedział na początku, że nie jest to studium Biblii, studium Księgi Objawienia. Ufamy Panu, że będzie przemawiał do nas przez to, co powiedział do 7 kościołów. Będzie na nas świecił, będzie nas obnażał, osądzał, kalibrował. Nie jesteśmy tu po to, żeby robić jakieś studium biblijne, jakieś to trzeba włączyć. Słowo do 7 kościołów w Azji jest bardzo szczególne i wyjątkowe w całym Nowym Testamencie. Jak apostołowie pisali listy do szczególnych kościołów w Nowym Testamencie, jak w Filipii, w Kolosach, tutaj w Księdze Objawienia, w 2 i 3 rozdziale, sam Pan przemawia do grona kościołów, do grupy 7 kościołów, które reprezentują, przedstawiają historię, całą historię Kościoła. To coś bardzo szczególnego. To nie jedynie przemawianie apostołów. Oczywiście, apostołowie wypowiadali słowo Pana, ale w szczególnym tego słowa znaczeniu Księga Objawienia, 2 i 3 rozdział przedstawia przemawianie samego Pana Jezusa. Pan Jezus przemawia bezpośrednio i nie do jednego czy dwóch kościołów, ale do grupy 7 kościołów. To pełne znaczenie. Tych 7 kościołów oznaczają całą historię Kościoła. Liczba 7 to liczba pełni w Bożym poruszaniu w czasie. Pan wybrał nie jeden kościół, nie dwa kościoły, 3 kościoły, 8 czy 9 kościołów, ale wybrał 7 kościołów w pełen znaczenia sposób, by te kościoły reprezentowały 7-krotną, czy na 7 sposobów historię Kościoła, w wieku Kościoła. Więc przemawianie to, bracia, stosuje się do nas wszystkich, odnosi się do nas wszystkich, do wszystkich kościołów przez ostatnie 2000 lat. Przemawianie to jest nieograniczone czasem. Jest bieżące przemawianie i wieczne przemawianie. Dotyczy całego wieku Kościoła. Nie możemy sobie wybierać, co chcemy usłyszeć, a czego nie. Pan mówi do wszystkich 7 kościołów, do kościołów, które są wypełnieniem Jego poruszania. A także pod koniec każdego z tych listów Pan podkreśla, mówi z naciskiem, że ten, kto ma uszy, niech słucha, co mówi Duch do kościołów. Innymi słowy, słowa te to poważne przemawianie. W przeciwnym razie Pan nie powtórzyłby tego wielokrotnie. Musimy naprawdę nastawić ucha na to słowo. Prawdopodobnie 80-90% z nas tutaj jest dość zaznajomionych z 2 i 3 rozdziałem Księgi Objawienia. Wiele mówiliśmy na temat tych kościołów, na temat tych listów. Sam wiele o tym słyszałem. Ale tym razem, gdy podchodzimy do tych poselstw, gdy przygotowywałem je, bardzo Pan mnie poruszył i świecił na mnie, żebym przyszedł do tego, jakbym pierwszy raz w ogóle się tym zajmował. Naprawdę wierzę, że Pan ma coś szczególnego wobec nas w ciągu tych 3 dni do powiedzenia. Naprawdę modlę się, żeby Pan wobec nas i wobec mnie dał nam takiego uniżonego ducha, byśmy mieli czyste serce, bez żadnych oczekiwań. To nie ma znaczenia, czy zostałeś zbawiony rok temu, czy 50 lat temu. Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. Wszyscy stoimy przed Chrystusem, którego rękach jest sąd przez te 3 dni. Pozwólmy Panu przemawiać bez przeszkód. Wypowiadać bez przeszkód to, co ma na sercu. Uniżmy się. Nie uznawajmy, że już coś wiemy. Niech ten, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów. Bracia, niech to nie będzie jakieś kolejne szkolenie dla nas, kolejna uczta. Pan musi naprawdę coś zyskać w swoich kościołach. Myślę, że tylko Pan wie, na jakim etapie znajduje się Kościół. I musi poruszyć nas w bardzo szczególny sposób. Przejdźmy do planu tego poselstwa. Tu wiele będzie można zobaczyć. Pierwszy punkt. Z 7 kościołami, które są reprezentowane przez 7 świeczników, wiążą się 3 rzeczy, które musimy zrozumieć. A. Te 7 kościołów było prawdziwymi kościołami, które istniały w tamtych czasach. To nie były jakieś hipotetyczne kościoły. To były prawdziwe kościoły. W czasach apostołów było tych 7 kościołów w Azji. Oczywiście było więcej niż 7 kościołów w Azji, ale Duch Święty w swojej opatrzności wybrał tych 7 kościołów. To były rzeczywiście istniejące kościoły w tym czasie. B. Te 7 kościołów przedstawia 7-raką historię Kościoła. Duch wybrał te kościoły, 7 kościołów, żeby przedstawiły 7-raką historię Kościoła. W taki sposób przedstawił cały okres historii Kościoła. Mamy pierwszy okres w Kościele, ten początkowy, pierwszy etap, który symbolizuje Efes pod koniec pierwszego wieku. Następnie mamy Kościół, który przechodzi przez cierpienia, etap cierpiącego Kościoła symbolizowany przez Smyrnę od końca pierwszego wieku do czwartego wieku. Następnie etap światowego Kościoła symbolizowanego przez Pergam od czasu Konstantyna, który przyjął chrześcijaństwo i pomieszał go ze światem. Od IV wieku do pełnego ustanowienia systemu papieskiego pod koniec VI wieku. Następnie mamy wiek odstępczego kościoła rzymskiego, symbolizowanego przez Tyjatyrę. To miało miejsce od końca VI wieku, potem gdy został ustanowiony system papiestwa, i pozostanie, ten Kościół będzie trwał aż do Pańskiego powrotu. Następnie mamy etap Kościoła protestanckiego pod wpływem reformacji, którego symbolizuje Sardes. I to dotyczy okresu od końca XVI wieku przez ruch reformacyjny Lutra i także ten Kościół pozostanie, będzie trwał aż do Pańskiego powrotu. Następnie jest etap odzyskanego Kościoła, Kościoła braterskiej miłości, który symbolizowany jest przez Filadelfię. I okres trwania tego Kościoła to koniec, właściwie początek XIX wieku, aż do powrotu Pana. I wreszcie Upadły Kościół, który symbolizuje Laodycea. Okres trwania tego Kościoła to koniec XIX wieku do powrotu Pana. Więc Pan wybrał tych 7 kościołów, by określić, przedstawić tą 7-raką historię Kościoła. Punkt C. W siedmiorakiej historii Kościoła każdy stan, w jakim znajdują się poszczególne kościoły, istnieje równocześnie. Pamiętajmy, bracia, że tych siedem kościołów istniało, naprawdę istniało w Azji w tym czasie. Wszystkie te stany, w których się znajdowały, o których Pan mówi w rozdziale drugim i trzecim, naprawdę miały miejsce. Naprawdę wydarzyły się w tych siedmiu kościołach. Chociaż od strony proroctwa tych siedem kościołów, to proroctwo o tej siedmiorakiej historii Kościoła w czasie, przez ostatnie 2000 lat, ale jeżeli chodzi o stan tych kościołów, one istnieją równocześnie. Nie powinniśmy mówić, że to, co miało miejsce na etapie Filadelfii czy Laodycei, to się odnosi do nas, ale to, co było w Efezie, to do nas się nie odnosi. Czy w Pergamie. Nie. W czasie apostołów wszystko to miało miejsce w tym samym czasie. Więc nie możemy się usprawiedliwiać, że to się do nas nie odnosi. Wszystkie te siedem kościołów, stan ich odnosi się do nas równomiernie. Więc musimy to zastosować wobec nas. Drugi punkt. Drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia pokazują nam, co musimy zrobić, aby powrócić do prawowierności Kościoła. Co tak naprawdę Pana zadowala? Co On potępia? Jaka jest Pańska faktyczna droga względem Kościoła? Brat Ron zwrócił uwagę, że powrót do prawowierności Kościoła to nie jedynie powrót do właściwego nauczania czy powrót do właściwej praktyki. Musimy powrócić do osoby. To dlatego w rozdziale pierwszym Księgi Objawienia widzimy wizję tego chwalebnego Chrystusa. Ta wizja musi nas odpowiednio nakierować. Do tego potrzebujemy powrócić. Nie jedynie do właściwej praktyki, nie jedynie do właściwego nauczania, ale do tej chwalebnej osoby. To dlatego na początku każdego listu Pan objawia, kim jest i na czym mu zależy. Następnie pod koniec każdego listu wzywa zwycięzców, żeby dali mu możliwość powrotu. Musimy zwracać uwagę poprzez te listy, by wiedzieć, co tak naprawdę zadowala Pana. Prawdopodobnie, jeżeli właściwie sobie przypominam, tylko w tym miejscu, w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia, Pan mówi: nienawidzę dzieł Nikolaitów, nienawidzę ich. W tych listach możemy usłyszeć, możemy zobaczyć, co Pana zadowala, a co nie je, co go nie uszczęśliwia, co, na czym mu zależy, a co potępia. W jaki sposób Pan chce się, jaka jest faktyczna droga względem Kościoła? Punkt A. Jeśli człowiek naprawdę chce chodzić Pańską drogą, musi przeczytać rozdziały drugi i trzeci Księgi Objawienia. Dzisiaj Kościół przechodzi problemy. Księga Objawienia mówi nam zatem, co należy zrobić. I jeśli nie szukasz sposobu w tych dwóch rozdziałach, nie wiesz, jak być chrześcijaninem. Bracia, czy kiedykolwiek przeczytaliście drugi i trzeci rozdział Księgi Objawienia z takim duchem, z takiego rodzaju duchem, z takim nastawieniem? Jeżeli nie szukamy drogi, którą Pan przedstawia nam w tych dwóch rozdziałach, nie wiemy, w jaki sposób być chrześcijaninem. Punkt B. Siedem listów do siedmiu kościołów zaczyna się od Pana i kończy wezwaniem do zwycięzców. Większość kościołów zostało napomnianych przez Pana, poza Filadelfią, ale dzięki Panu, niech będą Panu, że pod koniec każdego listu nie położył kreski na nas, nie powiedział, że nie dostaje wam, taki jest standard, a wam nie dostaje. Jest wyzwanie do zwycięzców. Pan dał sposób powrócić do jego standardu, do jego wymagań. Zwycięzcy to ci, którzy są normalni, którzy są zwykli. Bracia, zwycięzcy to nie jakieś super giganty. Zwycięzcy to nie super duchowe osoby, nie super duchowe giganci. Zwycięzcy to ludzie normalni, to ktoś zwykły. Myślę, że pewnego dnia będziemy bardzo zaskoczeni przed Panem, zanim powróci Pan. O, ten brat jest zwycięzcą. Nigdy nie podzielił się żadnym słowem poselstwa, nie wygłosił poselstwa. Naprawdę niewiele uczynił. A inni zdziwią się w inny sposób. O, co się stało z tym bratem, który mówił tyle inspirujących poselstw? Przyprowadził tysiące do Pana. Zwycięzcy to nie super ludzie. Zwycięzcy to ci, którzy są normalni, zwykli wierzący. Ci, którzy w czasach nienormalności nie są nienormalni. Kluczową rzeczą jest to, bracia, że nie wiemy. Nie wiem, czy jestem zwycięzcą, czy nie. Paweł też nie wiedział. Nawet przed samym końcem swojej posługi nie zakładał. I my nie powinniśmy zakładać, że ponieważ służymy, ponieważ służymy w kościołach od lat, jestem współpracownikiem, jestem starszym. Bracia, zapomnijmy o tym wszystkim. Jak wrócimy do domu, też zapomnijmy o tym, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Bądźmy gwiazdami, bądźmy posłańcami. Naprawdę, miejmy poselstwo, które przyniesiemy kościołom. Nie, żeby tylko coś powtórzyć i nie, żeby być we władzy, coś zrobić, ale bądźmy prawdziwymi posłańcami, świecącymi gwiazdami w kościołach, świecącymi Chrystusem. Twoja pozycja, twój status nie ma miejsca w Bożej ekonomii. Tego poranka, naprawdę, bracia, jesteśmy wszyscy na tym samym poziomie. Wszyscy powinniśmy mieć aspirację: Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Uczyń mnie zwycięzcą, Panie. Pomódlmy się wszyscy taką modlitwą. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Nie wiem, kim jest zwycięzca. Po prostu chcę być normalny. Kimś normalnym. W czasach nienormalności daj mi łaskę, bym był normalny. Żebym pozostawał w tym, co zostało nam przekazane. Punkt C. Dzisiaj ludzie upadli, ponieśli porażkę i nieustannie upadają, coraz to niżej. Zwycięzcy jednak są odzyskiwani dla Bożej woli i powracają do prawowierności Kościoła. Bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do trzeciego punktu rzymskiego, głównej części tego poselstwa. W Pańskim liście do Efezu znajdują się cztery główne punkty. Te cztery punkty to miłość, życie, światło i świecznik. Te cztery słowa, przynajmniej w języku angielskim, zaczynają się od litery L. Mam nadzieję, że nigdy nie zapomnicie tych słów. Najpierw miłość, później życie, światło i świecznik. Wciąż chciałbym przeczytać wam te wersety, rozdział drugi, od 1 do 7. Czuję, że to nie ucierpimy z tego powodu, jeżeli usłyszymy, co Pan mówi do kościołów. Do anioła, do posłańca kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci... To wspaniałe słowa, tak? Do tego miejsca doskonały Kościół. Idealny Kościół. Ale, werset czwarty, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny upadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z twego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Bożym. Punkt A. Nie wolno nam porzucać Pana, naszej pierwszej miłości. Musimy też pełnić pierwsze uczynki. Jeśli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Wiemy, że Efes był jednym z głównych miast w starożytności. Był tam kościół. I kościół ten najprawdopodobniej był jednym z wiodących kościołów pośród kościołów w Azji. Jeżeli przeczytacie rozdziały 18 i 19 dziejów apostolskich, Paweł najpierw odwiedził Efes, następnie podczas pierwszej podróży odwiedził Efes, później podczas drugiej podróży, a także podczas trzeciej podróży. Spędził tam długi czas. Zgodnie z 20 rozdziałem Księgi Dziejów Apostolskich, spędził tam przynajmniej 3 lata. To, że spędził tam 3 lata, pokazuje, jak ważny był to Kościół. Był tam dni i noce we łzach, spotykając się ze świętymi. Przedstawiał im wszystko, co Pan mu powiedział odnośnie ich. Z pewnością apostoł Paweł kochał ten Kościół. Spędził wiele czasu w tym kościele. Następnie z więzienia napisał list do Efezu, do kościoła w Efezie. To można powiedzieć najwznioślejszy list w całym Nowym Testamencie. Najwyższe objawienie odnośnie kościoła. To właśnie list napisany do Efezjan. I w tym liście, w każdym rozdziale, gdy Paweł okazuje objawienie na temat Kościoła, ciała, które jest ciałem Chrystusa, dotyka kwestii miłości. W każdym rozdziale przypomina braciom o Bożej miłości, o miłości Chrystusa. Tak naprawdę budowla odbywa się w miłości. I pod koniec, ostatni werset tego listu mówi: łaska niech będzie z tymi wszystkimi, którzy miłują Pana Jezusa Chrystusa w niezniszczalności. Wydaje się, że w sercu apostoła, poprzez to, że odwiedzał ich wielokrotnie, coś odczuł tam. Tak, muszą zobaczyć całą Bożą ekonomię, Bożą radę, którą ma wobec nich. W tym samym czasie przypominał ich o kwestii miłości. Boża budowla odbywa się w miłości. Bóg wybrał nas w miłości. Postępujmy w miłości. Następnie, krótko później, napominał także swojego współpracownika Tymoteusza, żeby pozostał w Efezie. Sam nie mógł tam być. Prosił Tymoteusza, żeby pozostał w Efezie i nakazał niektórym nie nauczać czegoś innego niż Bożej ekonomii. A pod koniec tego nakazu co powiedziane jest? Miłość. Celem tego nakazu jest miłość. Zdał sobie sprawę, że w kościele w Efezie byli tacy, którzy nauczali czegoś innego niż Boża ekonomia. I co miało wpływ na ich miłość do Pana? Właściwa posługa zawsze prowadzi nas, zwraca nas do tego, by kochać Pana bardziej. Wszystkie te inne nauki trzeba zatrzymać je. Muszą powrócić do Bożej ekonomii. I Paweł nakazał, że celem jest miłość. i pragnie, by wszyscy wierzący w Efezie wrócili do miłości, do miłowania Pana w sposób czysty, byli wykalibrowani w kierunku Bożej ekonomii. Ale krótko potem, jak o tym czytamy w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, Paweł mówi, wszyscy w Azji, którzy co zrobili? Odwrócili się ode mnie. Nie mówił szczególnie nic o Efezie, ale bez wątpienia Efez był głównym kościołem w Azji. Po wielu wizytach, odwiedzinach Pawła, po przedstawieniu najwznioślejszego objawienia na temat kościoła, oto wszyscy w Azji odwrócili się od Pawła. I Paweł zdał sobie sprawę, że to nie jest odwrócenie się od jego osoby, ale odwrócenie się od nauki apostołów, którą Paweł im przyniósł. I oto tutaj, dwadzieścia kilka lat później, sam Pan Jezus przyszedł, by napisać list do kościoła w Efezie. Jeżeli to wszystko razem połączymy, bracia, ze sobą, będzie to pełne znaczenia. I pośród tych siedmiu kościołów Efez został wybrany, by być pierwszym kościołem, który otrzymał ten list, te listy. To nie jest przypadek, ponieważ Pan zdawał sobie sprawę, że upadek kościoła głównie spowodowany jest tą jedną rzeczą, porzuceniem pierwszej miłości. To jest pierwsza rzecz. Panu zależy na tym najbardziej w jego sercu. I ta kwestia została poruszona jak w pierwszym liście do siedmiu kościołów. Bez wątpienia miłość wierzących do Pana wiąże się z ich trwaniem w Bożej nowotestamentowej ekonomii. Wierzący w Efezie odwrócili się od Pawła, szczególnie od jego posługi. Bez wątpienia ich serca, ich miłość do Pana osłabła. Odpłynęła, stali się chłodni. I teraz Pan Jezus Chrystus bezpośrednio przyszedł i przemawia do nich, do Kościoła. Najpierw mówi o wszystkich tych dobrych rzeczach, które Kościół miał. Zastanówcie się, Pan mówi, znam Twoje dzieła, Twój trud, Twoją wytrwałość. To oznacza, że Kościół ten był bardzo produktywny. Oni nie byli leniwi. Pan znał ich dzieła. Naprawdę się trudzili. Byli wytrwali w tym. A Pan powiedział co? I też powiedział, że nie znosicie tych, którzy są niegodziwi. To oznacza, że gdy pracowali dla Pana, nie byli światowi. Byli bardzo uświęceni. Nie byli w stanie pozwolić na to, żeby coś robili ludzie niegodziwi. Byli sprawiedliwi. Także byli w stanie rozróżnić, kto jest fałszywym apostołem. Żeby dokonać takiego rozróżnienia, musieli posiadać pewną duchową dojrzałość. Więc nie był to młody kościół. Nie był to kościół niemowlę. Mieli pewne rozróżnienie. Mieli pewien zasób duchowej dojrzałości. Naprawdę trudzili się dla Pana. Następnie Pan mówi, macie wytrwałość. Znam Twoją wytrwałość. Cierpiałeś ze względu na moje imię. Czy zdajecie sobie sprawę, że czy możecie sobie wyobrazić, że Pan nawet Pan widział ich wytrwałość ze względu na Jego imię. Do tego miejsca musimy naprawdę cenić sobie Kościół. Kościół był produktywny, duchowo dojrzały, wierny, gorliwy, robili coś dla imienia Pana. Co może być lepszego niż to? Ale Pan mówi dalej, ale mam przeciwko Tobie, mam Ci za złe jedną rzecz. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Wiecie, niektórzy mówią, mam przeciwko Tobie jedną rzecz. Z 99 mam jedną. 99 rzeczy ze 100 są dobre, ale ta jedna rzecz. I gdy czytacie ten tekst, to jedno jest dodane do tekstu. Nie było tego w oryginale. Mam przeciwko Tobie. Pan mówi o tej jednej rzeczy spośród 100. 99 może być dobrych, ale wciąż mam coś przeciwko Tobie. Ponieważ wszystko to, co uczyniłeś, nie są one w jedności ze mną. One zostały wykonane, mogły być wykonane w moim imieniu, dla mojego imienia. Mogły być nawet, ale nie jesteś jedno ze mną. Opuściłeś swoją pierwszą miłość. Wydanie Amplified Bible, takiej rozszerzonej Biblii, tłumaczy ten werset: opuściłeś mnie, swoją pierwszą miłość. Tak naprawdę nie opuściliśmy tu nie chodzi o to, że opuściliśmy, zostawiliśmy, porzuciliśmy miłość, którą mieliśmy do Pana w początkowych dniach, kiedy uwierzyliśmy. To nie jest pierwsza miłość. To słowo pierwsza tutaj oznacza najlepsza. To samo słowo jest użyte w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza. Tam jest najlepsza szata. To jest miłość najlepsza, miłość dziewicza. Nawet gdy już jesteśmy w Panu od 50 lat, nasza miłość dzisiaj powinna być silniejsza, jeszcze bardziej żarliwa, intensywniejsza i czystsza niż gdy uwierzyliśmy na samym początku. Ta pierwsza miłość odnosi się do najlepszej miłości, do tej dziewiczej miłości. Więc ta wersja Amplified Bible mówi: opuściłeś mnie, swoją pierwszą miłość. To osoba, nie nasza zdolność, nie nasze dzieło miłowania, ale opuściliśmy osobę, naszą pierwszą miłość. Czytajmy dalej. Jeden. Źródłem oraz głównym powodem porażki Kościoła w ciągu wieków było to, że porzucił on pierwszą miłość. Jak powiedziałem, z 7 kościołów, Pan spośród wielu kościołów w Azji wybrał 7, żeby reprezentowały one kościoły w całości, obejmując cały wiek Kościoła. I pośród tych 7 wybrał Efes, żeby uświadomić, że prawdziwy problem w Kościele, prawdziwy podstawowy problem upadku Kościoła jest właśnie taki. To nie przypadek, że to Efes otrzymał pierwszy list. W 3 rozdziale listu do Efezjan widzimy powód. Paweł mówi o tej kwestii miłości. Wierzący w kościele w Efezie opuścili, porzucili pierwszą miłość. Porzucili ją. Zostawili ją. W 3 rozdziale listu do Efezjan Paweł mówi, żebyśmy zostali wzmocnieni do naszego wewnętrznego człowieka, żeby Chrystus czynił sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Wielokrotnie tu się zatrzymujemy. Cieszymy się tym fragmentem, gdy wygłaszamy poselstwa, ale tutaj Gdy przeczytamy dalej, Paweł mówi, będąc wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Dlaczego tak łatwo porzucamy, odchodzimy od pierwszej miłości? Ponieważ nasza pierwsza miłość nigdy się nie zakorzeniła, nigdy nie zapuściła korzeni. Co jest naszymi korzeniami? Co jest korzeniami naszej miłości? W co mamy się wkorzenić? Co jest tymi korzeniami? Pozwalanie Chrystusowi uczynić sobie domu w naszych sercach. Brat Nee w swoich rozważaniach nad Księgą Objawienia poruszył tę kwestię bardzo głęboko. Że nie powinniśmy podchodzić do takiego wersetu, jak ten werset 17, w taki luźny sposób. Mówił na ten temat wielokrotnie. I mówimy o tym, ale czuję, że wciąż nie dotknęliśmy tego w naszej istocie. Czy naprawdę pozwoliliśmy Chrystusowi uczynić sobie dom w naszych sercach? Jeżeli tak, będziemy wkorzenieni, będziemy mieli korzeń, będziemy ugruntowani w miłości i nic nie będzie nam mogło wstrząsnąć, nie będziemy mogli tak po prostu łatwo opuścić, porzucić. Chrystus musi uczynić sobie dom w naszych sercach. To znaczy, że musi objąć w posiadanie całą naszą istotę. Punkt drugi. List do Kolosan mówi nam, że nasz Chrystus musi zajmować pierwsze miejsce we wszystkim. On musi górować. Chrystus musi uczynić sobie dom w naszych sercach. Nie powinniśmy odpowiadać na takie pytanie tak szybko. Tak, Chrystus jest w moim sercu. Czy naprawdę pozwalamy Mu być właścicielem naszego serca, wszystkich naszych myśli, wszystkich naszych decyzji, wszystkich naszych uczuć? Pozwalać Chrystusowi czynić sobie dom w naszych sercach to korzeń, to jest podstawa, podłoże dla nas, żeby miłość mogła nas zachować. Potrzebujemy Jego, żeby On górował. Punkt trzeci. Odzyskać pierwszą miłość to uważać Pana Jezusa za pierwszego we wszystkim. Jeśli uczynimy Chrystusa wszystkim w naszym życiu, będzie to oznaczać, że przezwyciężyliśmy utratę pierwszej miłości. Pomyślmy o tym przez chwilę. To bardzo praktyczny punkt. W naszym życiu codziennym, nawet w naszej służbie w Kościele dla Pana, czy po pierwsze myślimy o Chrystusie, czy też po pierwsze myślimy o służbie? Czy najpierw myślimy o dziele? Mogę złożyć Wam świadectwo, że wielokrotnie brzemię wypowiadania poselstw przychodziło do mnie. No, że będę mówił poselstwo, jestem bardzo tego świadomy. Chciałem być dobrze, przygotować się do tego. Więc gdy przychodziłem do Pana, modliłem się o te poselstwa, Pan zwracał mi uwagę, czy przychodzisz do mnie, czy ze względu na te poselstwa. Prawie za każdym razem byłem obnażony. Panie, przychodzę do Ciebie, żeby uzyskać światło, żeby mieć dobre słowa dla świętych. A Pan obnażył mnie. Przychodzisz do mnie przez wzgląd na swoje poselstwo. Nie przychodzisz do mnie. Przychodzisz do mnie przez wzgląd na swoją służbę, którą chcesz przeprowadzić. Musiałem nawrócić się do Pana. Wyznać to Panu. Panie, nie chcę, żeby zależało mi na poselstwie. Chcę przychodzić ze względu na Ciebie. Cokolwiek chcesz, żebym powiedział, czy nie powiedział, chcę, żebyś... Tak naprawdę nie zależy mi, czy to poselstwo będzie dobre, czy złe. Chcę powiedzieć, co Ty masz na sercu. Musimy dać Chrystusowi pierwszeństwo, uważać Go za pierwszego. To jest bardzo praktyczna kwestia. kiedy zamierzamy głosić Ewangelię, przygotowujemy się do tego, czy Chrystus jest numerem pierwszym? Wiecie, mamy głosić Ewangelię, ale czy uznajemy, że Chrystus musi być pierwszym, gdy wychodzimy głosić Ewangelię? Musimy mieć wzgląd na Chrystusa po pierwsze. Chrystus musi być wszystkim w naszym życiu. Następnie będziemy przezwyciężać. Dzięki temu przezwyciężymy utratę pierwszej miłości. 4. Przezwyciężyć utratę pierwszej miłości to inaczej dać się ograniczyć miłości Chrystusowej, aby żyć nie tylko dla Pana, lecz także Panu. Bracia, co nas ogranicza? Czy ogranicza nas nasze zadanie, wykonanie naszej służby, naszej pracy, nasza odpowiedzialność? Wszyscy, wiecie, to jest szkolenie dla starszych i braci niosących odpowiedzialność, wszyscy niesiemy jakąś dozę odpowiedzialności. Co nas ogranicza? Ta odpowiedzialność, która na nas spoczywa, czy miłość Chrystusowa? Paweł powiedział, że ogranicza go miłość Chrystusowa, żebym nie żył dla siebie, ale żył Jemu, dla tego, który umarł i zmartwychwstał. Jesteśmy tu nie po to, żeby być dla Chrystusa, ale żyć Chrystusowi. To jest duża różnica. Brat Lee ilustrował to wielokrotnie. Pewnego razu odwiedził jakieś miejsce na południu Chin. Brat Lee pochodził z północy. Kościół. Tam święci lubili jeść chleb, a tamci nie za bardzo umieli to zrobić chleba takiego, jaki robią na północy, więc ten chleb nie za bardzo bratu Lee smakował, ale święci zrobili wszystko, żeby go przekonać, że jest bardzo dobry. Brat Lee z uprzejmości jadł, ale stwierdził, że lepiej by było, żebym jadł wasz ryż południowy, bo wiecie, zrobiliście to dla mnie, ale nie mnie. Jest taka subtelna różnica w tym. Wielokrotnie nasza służba dla Pana jest właśnie taka. Służymy dla Pana, ale nie Panu. Robimy rzeczy dla Pana. Głosimy Ewangelię wszystkim narodom dla Pana. Nauczamy Biblii dla Pana. Ale czy robimy to Panu? Panie, czy chcesz, żebym to zrobił? Teraz czy później? Musimy żyć Panu, nie dla Pana. Myślę, że my, bracia, chcielibyśmy, żeby żona nie robiła tylko rzeczy dla nas, ale nam. Niektóre siostry są wspaniałe. Robią tak, przygotowują tak wiele rzeczy dla nas. One są zdrowe dla nas. Ale tak naprawdę chcielibyśmy, żeby nasze żony żyły nam. Ciężko to jest powiedzieć w języku polskim, ale jest ta subtelna różnica. A. Żyć Panu oznacza, że z determinacją pragniemy zdobyć zaszczyt podobania się Jemu dzięki temu, że znajdujemy się całkowicie pod Jego kontrolą, kierownictwem i rządami i że troszczymy się jedynie o Jego zamiary i cele. B. Żyć Panu oznacza, że znajdujemy się pod Jego kierownictwem i kontrolą oraz że spełniamy Jego wymagania, zaspokajamy Jego pragnienia i wypełniamy to, czego On zamierza dokonać. Innymi słowy, żyć Panu to obierać Go za naszą osobę. To nie wystarczy powiedzieć, że to jest dobre, biblijne, właściwe. Co Pan na ten temat mówi? Musimy obrać Go za naszą osobę. Punkt 5. Porażka Izraela polegała na tym, że porzucił on Boga, źródło żywych wód. jak w księdze Jeremiasza 2:13, gdzie prorok mówi: mój lud popełni dwie niegodziwości. Zapomnieli o mnie, porzucili mnie, źródło żywych wód, i wykopali sobie cysterny pęknięte, które nie mogą utrzymać wody. To jest ta niegodziwość dzieci Izraela. Nie, że narzekali, że szemrali. Jahwe narzekał tutaj, że popełnili dwie niegodziwości. Porzucili mnie, źródło żywych wód, i udali się do innych źródeł, do cystern, które nie są w stanie otrzymać wody. Odwrócili się ode mnie, który jestem źródłem. Ja powinienem być źródłem waszego istnienia. Powinienem być źródłem waszego życia, waszej służby. I ciąg dalszy tego punktu. Natomiast upadek Kościoła to porzucenie pierwszej miłości. Porzucić pierwszą miłość to tak naprawdę porzucić Chrystusa i nie obierać Go jako pierwszego we wszystkim. Więc tak jak w tej wersji Amplified Version, rozszerzonej, porzuciliście mnie, waszą pierwszą miłość. Porzucamy pierwszą miłość. Porzucić pierwszą miłość to porzucić Chrystusa. Nie obierać Go za pierwszego we wszystkim. Punkt szósty. Pierwszą miłością musi być to, że Bóg, Chrystus, Pan, nasz Mistrz, jest pierwszy we wszystkim, w rzeczach wielkich, jak i małych. Prośmy Pana, by wybaczył nam wszystko, w czym nie dajemy Mu pierwszeństwa. Bracia, naprawdę czuję, że podczas tych trzech dni musimy prosić Pana, żeby nam przebaczył. Gdy udajemy się do Niego każdego dnia, spędzamy z Nim czas rano, może po południu, wieczorem, musimy wiele się nawrócić, prosić o przebaczenie. Pan powiedział Kościołowi w Efezie, że musisz pamiętać, z czego upadłeś, i nawrócić się i wykonywać pierwsze uczynki. Musimy pamiętać, z jakiego miejsca upadliśmy. Nie powinniśmy tak w luźny sposób powiedzieć: przepraszam Panie, nawracam się do Ciebie i idę dalej. Brat Ni mówi: nie możemy w taki sposób postępować. Musimy wrócić do tego miejsca, które zostaliśmy. To jest początek. To jest punkt odniesienia. Musimy pamiętać. Tym punktem początkowym jest Boża wola. Kiedy zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy zbudzeni przez Pana, byliśmy prości, byliśmy czyści. Ale gdy wraz z upływem czasu służymy, jesteśmy gorliwi, oddani temu, co robimy, ale stajemy się bardzo pokomplikowani w naszym myśleniu. Musimy rozważyć, musimy pamiętać, bracia, o tym, co opuściliśmy. Musimy rozważyć, co było na początku, co było pierwotnym Bożym zamysłem. To zostawiliśmy, opuściliśmy to źródło. Musimy się nawrócić, musimy powrócić. Nie możemy po prostu stwierdzić: przepraszam Panie, przepacz mi, ale idę dalej. Musimy wiedzieć, gdzie jest ten punkt odniesienia. Musimy powrócić do początku. Pamiętaj, z czego upadłeś. Nawróć się i dokonuj pierwszych uczynków. Wykonaj pierwsze uczynki. Siódmy punkt. Pierwsze uczynki są uczynkami wypływającymi z pierwszej miłości. Czyż to nie interesujące, że Pan mówi tutaj: nawróć się, pamiętaj i nawróć się, a następnie nie mówi: powróć do pierwszej miłości. Mówi: pamiętaj, z czego upadłeś, wspomnij, z czego spadłeś, upamiętaj się i powróć do tego, co czyniłeś pierwej. Pierwsze dzieła to te, które wynikają z pierwszej miłości. Jak czytaliśmy, Kościół w Efezie już w tym czasie miał mnóstwo wspaniałych dzieł. Znam Twoje uczynki, znam Twój trud, znam Twoją wytrwałość. Jest ich wiele i nie są złe. Jesteście produktywnym Kościołem. Dobra robota, ale Pan mówi, musicie wykonywać pierwsze dzieła. Drodzy bracia, musimy powrócić do pierwszej miłości, wykonując pierwsze dzieła. I te pierwsze dzieła mogą się wydawać tym samym. Może będziemy robić to samo. Na zewnątrz możemy nawet sobie nie zdać sprawy z tego, ale jest wielka różnica, jeżeli chodzi o motyw, o cel. Gdy po raz pierwszy Pan poruszył nas swoją miłością, gdy powołał nas, byśmy Mu służyli, byśmy oddali Mu cały swój czas, nasza miłość była gorąca. Nasze życie było oddane Panu. Ale po 30 latach bardzo już mamy wiele doświadczeń, możemy wygłaszać pełne mocy poselstwa, prowadzić setki ludzi do Pana. Wiemy, w jaki sposób wzbudzać kościoły. Wszystko to dzieła, które Pan nam nakazał robić. Ale pytanie jest takie. Co jest motywem? Co jest motywacją? Na początku, gdy służyliśmy, naszą motywacją była miłość. A teraz? Teraz kieruje mną aplauz. Liczba. To, że ktoś to doceni. Sukces. Czy to jest naszym motywem działania? Dzieła na zewnątrz mogą wydawać się takie same, ale to, co jest motywem, jest istotne. W Księdze Objawienia Pan objawił siebie jako tego, który bada wewnętrzne części i bada serca. Tylko Pan zna nasze serca. Ja nie jestem w stanie niczego osądzić. Wszyscy tutaj staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Módlmy się. Musimy się modlić. Panie, przeszukuj moje wewnętrzne części, przeszukuj moje serce. Nie chcę. Teraz jestem współpracownikiem. Mogę wygłaszać poselstwa. Wiem, co powiedzieć, ale boję się tego. Brat Nee mówił w poselstwach na temat Księgi Objawienia. Naprawdę mówił takie mocne słowa na ten temat. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość, ale wykonujesz swoje dzieła. Innymi słowy, porzuciłeś swoją pierwszą miłość, ale kontynuujesz w swoich dziełach. Wszystko jest tak, jak wcześniej. Wciąż przychodzisz na spotkania, wciąż wygłaszasz poselstwa, wciąż głosisz Ewangelię. Chodzi o to, żeby nasz motyw powrócił do początkowego. Musisz powrócić do pierwszych dzieł, do dzieł, którymi motywem była miłość. Wciąż będziesz mógł wykonywać to samo na zewnątrz. Ale teraz, gdy się nawrócisz, źródło będzie świeże. Będziesz miał świeżą motywację, ponieważ kochamy Pana. Brat Lee cenił sobie tą historię Johna Nelsona Darby'ego. Powtarzał ją wielokrotnie, że gdy brat Darby był już w podeszłym wieku, miał ponad 80 lat, wciąż odbywał podróże, podróżował dla Pana. Pewnego razu zatrzymał się w hotelu, był tam zmęczony, wyczerpany. Przy stole pomodlił się: Panie Jezu, wciąż Ciebie kocham. Wszyscy powinniśmy potrafić powiedzieć Panu: Panie, wciąż Cię kocham. Każdego dnia powinniśmy wyrażać tę miłość w taki świeży sposób. Panie, mówię, wypowiadam słowo, ponieważ Cię kocham. Głoszę Ewangelię, ponieważ Cię kocham. Z żadnych innych motywów, nie z powodu jakichś liczb, jakiegoś planu, jakiegoś celu, jakichś potrzeb. To było, miłość do Pana powinna być naszą jedyną motywacją. Punkt A. Gdy staniemy przed sędziowskim tronem Chrystusa, z pewnością nie otrzymamy pochwały za wspaniałość lub ilość wykonanego przez nas dzieła. Pan sprawdzi, ile z tego, co robimy, wynika z naszej miłości do Niego. Wielkie dzieło Babilonu będzie nadawać się jedynie na wielkie spalenie pod koniec wieku. Pan pragnie nie wielkiego Babilonu, ale świętego miasta, nowej Jerozolimy. B. Jedynie uczynki, których motywem jest miłość, są złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami. Jeżeli świętych wypełnia pierwsza miłość do Pana, wówczas wszystko, co oni robią, pochodzi z ich miłości do Niego i jest trudem miłości. To jest dzieło nowej Jerozolimy. W 4 rozdziale listu do Efezjan widzimy związek między pierwszą miłością i pierwszymi dziełami. W wersetach od 15 do 16 Paweł mówi: trzymając się prawdy w miłości, abyśmy mogli wzrastać we wszystkim w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało, złączone i połączone ze sobą przez każdy staw obfitego zaopatrzenia i przez działanie każdej części na miarę, sprawia wzrost ciała ku budowaniu się w miłości. Oto, w liście do Efezjan mamy pierwszą miłość i pierwsze dzieła. Pierwsza miłość, która wynika z naszej miłości do Pana. Następnie pierwsze dzieła. Dzieła, które budują ciało Chrystusa. Sprawdź odnośnie innych, odnośnie siebie samego, czy dzieło, które wykonujemy, jego rezultatem jest budowanie Kościoła, czy też niszczenie Kościoła, podział w Kościele. Pierwsze dzieła to dzieła, które budują Jego ciało. Ciało buduje siebie samo w miłości. 4 rozdział listu do Efezjan. Już tam Paweł mówi, pokazuje nam pierwsze dzieła, które wynikają z pierwszej miłości. C. Możliwe, że podobnie jak dzieci Izraela, będziemy oddawać Bogu cześć i Mu służyć, a przy tym narzekać i nie być szczęśliwymi z tego powodu, że wymaga się od nas czynienia tych rzeczy. Oby Pan nas wybawił od tego. Punkt 8. To, że Pan usuwa świecznik Kościoła, nie oznacza, że od tego momentu nie będzie w nim zewnętrznych działań ani ruchu. Oznacza to jedynie, że nie może on już dłużej być wiernym świadectwem dla Boga. Co za otrzeźwiające słowo. Pan mówi: jeżeli się nie nawrócisz, usunę twój świecznik. Tutaj Pański sąd, Jego dyscyplinowanie nie będzie polegało na tym, że będziesz cierpiał chorobę czy śmierć. Jak chcielibyście, żeby Pan przyszedł do Waszego kościoła? Do mojego kościoła. Spotykam się w kościele w Diamond Bar i pewnego dnia Pan przychodzi do nas i mówi: bracia w kościele w Diamond Bar, usuwam Wasz świecznik. A co ze spotkaniami? Co z całą służbą? Z tymi wszystkimi rzeczami, którymi się zajmujemy? Możecie robić, co chcecie, ale ja zabieram świecznik. Co to znaczy, że świecznik zostaje zebrany? To znaczy, że wasza zdolność do niesienia świadectwa dla Pana kończy się. Dla takiego kościoła, tak produktywnego, tak gorliwego, pilnego, który ma rozróżnienie, Pan jest w stanie, Pan mówi: jeżeli się nie nawrócisz do pierwszej miłości, usunę twój świecznik. Innymi słowy, twoje dobre dzieła nie kwalifikują cię do tego, żebyś był świecznikiem. Jedyna rzecz, która powoduje, że nadajemy się do tego, by być świecznikiem, być pańskim świadectwem, to pierwsza miłość. Pan dotknął mnie bardzo w tej kwestii. Naprawdę. Pan pragnie, żebyśmy zobaczyli. Pan chce zobaczyć, że jesteśmy naprawdę szaleni z miłości do Niego, jak Maria wylała wszystko, stłukła ten alabastrowy flakonik, wylała olejek. Uczniowie byli nieszczęśliwi z tego powodu. Co za strata? Pan powiedział, pozwólcie jej to uczynić. Pan powiedział, problem polega na tym, że my nigdy nie będziemy zbyt szaleni z miłości do Niego. Musimy tylko zrównoważyć nasze poznanie, nasz dar, nasza zdolność. Musimy być zrównoważeni w naszym poznaniu, w naszych darach, naszej zdolności, ale naszej miłości nie trzeba będzie nigdy równoważyć. Punkt A. Jeżeli porzucimy pierwszą miłość do Pana i nie nawrócimy się oraz nie będziemy wykonywać pierwszych uczynków, nadal możemy stać na podłożu miejscowości, ale utracimy rzeczywistość i świadectwo trójjedynego Boga, którego w formie typu przedstawia złoty świecznik. B. Usunięcie świecznika oznacza, że przed Bogiem Kościół utracił swoją pozycję i świadectwo Jezusa. Utracił swoją pozycję i nie nadaje się do tego, aby dalej być Kościołem Pańskiego świadectwa. Co może być bardziej otrzeźwiającego niż to? Obchodzimy uroczystość z okazji tego, że zaczęliśmy spotkania w danych kościołach. Jakiś kościół zostaje zbudzony. Potrzebujemy coraz więcej kościołów. Wszyscy się cieszymy. Chcemy widzieć, jak dużo więcej kościołów zostaje ustanowionych, ale chodzi o to, żebyśmy byli wierni, trwali w pierwszej miłości. Nie chcemy, żeby Pan usunął świecznik spośród nas. Nie chcemy być tylko pustym, z pustą skorupą życia Kościoła. B. Jeżeli mamy pierwszą miłość do Pana, będziemy nienawidzić uczynków Nikolaitów, których Pan również nienawidzi. Nikolai w Grece składa się z dwóch stron. Jedno znaczy podbić lub zwyciężać nad innymi, natomiast drugie to zwykli ludzie, ludzie świeccy lub laikat. Nikolaici zatem muszą odnosić się do tych ludzi, którzy stawiają siebie ponad zwykłymi wierzącymi. To niewątpliwie hierarchia, którą przyjął i ustanowił katolicyzm i protestantyzm. Pan nienawidzi dzieł, postępowania Nikolaitów i my również musimy nienawidzić tego, czego on nienawidzi. Dzieła Nikolaitów anulują funkcjonowanie ciała Chrystusa. Utrata pierwszej miłości powoduje, że odchodzimy od naszej miłości do głowy. Dzieła Nikolaitów niszczą ciało Chrystusa. Później będzie jeszcze jedno poselstwo, które będzie mówić o nauce Nikolaitów. Ale tutaj w liście do Efezjan czytamy o dziełach Nikolaitów, uczynkach Nikolaitów. Były tam silne osoby, pełne mocy, które nawet były ponad innymi. Widzimy to w katolicyzmie, widzimy to w protestantyzmie. Ale czy myślicie, że Pańskie odzyskiwanie w miejscowych kościołach, my jesteśmy wolni od tego? Czy mamy pośród nas Nikolaitów? Czy nie mamy ich pośród nas? Czy nie mamy pośród nas takich, którym wydaje się, że ponieważ są starszym w Kościele, czy są współpracownikiem w jakimś regionie? Słuchajcie, święci, co mówię. To zasmuca moje serce, kiedy słyszę, że bracia służą jako starsi w Kościele, czy współpracownicy, którzy służą w jakimś regionie, sprawują taką władzę. Władzę, którą kontrolują świętych. Nie mówmy tylko o Kościele katolickim, nie mówmy tylko o protestantyzmie. Co z nami? Jeżeli kochamy Pana, jeżeli kochamy Jego Pana, jeżeli kochamy Pana, będziemy kochać Jego ciało, będziemy kochać świętych. Nie udawajmy się do jakiegoś miejsca, żeby sprawować, wykorzystywać swoją pozycję. Gdy brat Lee słyszał, że pewni współpracownicy udali się w jakieś miejsce, I ponieważ brat Lee posłał ich tam, potem usłyszał, że brat Lee, że ten brat powiedział, byłem tam posłany, posłał mnie tutaj brat Lee, żeby coś tutaj dokonać. Mam tutaj swój plan, mam dzieło do wykonania. Słuchajcie mnie. Takie słowo, gdy brat Lee to usłyszał, to bardzo zasmuciło jego serce. Bo to są dzieła Nikolaitów. To musimy wyrzucić. Musimy tego nienawidzieć. Musimy zrobić wszystko, żeby widzieć, jak wszystkie członki ciała Chrystusa powstają, by funkcjonować. 3. W prawidłowym życiu Kościoła nie powinno być ani kleru, ani laikatu. Wszyscy wierzący powinni być kapłanami Boga. Pan nienawidzi klasy niepośredniczącej, ponieważ niszczy ona powszechne kapłaństwo Bożej ekonomii. W Księdze Licz, w rozdziale 11, w wersetach 28 i 29, było tam dwóch ludzi, którzy prorokowali. Ktoś to usłyszał i przerwał im. Poprosili Mojżesza, żeby ich zatrzymał. A Mojżesz mówi, że... ponieważ Mojżesz był właściwą tą pierwszą osobą, która była wyznaczona, żeby być przemawiającą dla Boga. Co Mojżesz na to powiedział? Chciałbym, żeby cały Boży lud mówił dla Boga. Dlaczego tylko ja? Oto duch tego, który nie tylko kocha Boga, ale także kocha Boży lud. Mojżesz nie był Nikolaitą. Nie był Niko. Kimś, kto próbuje być ponad kimś. Punkt C. W prawidłowym... W takim dobrym, uporządkowanym i formalnym życiu Kościoła, jakim był Kościół w Efezie, musimy zachowywać spożywanie Chrystusa drzewa życia. Tutaj w Kościele do Efezu Pan dał obietnicę, nagrody temu, kto zwycięży, że będzie jadł, spożywał z drzewa życia, które jest w raju Bożym. Z jednej strony jest to nagroda dla tych zwycięzców, a z drugiej strony tak naprawdę to, co zwycięzcy już robią, już robili. Oni żyją w taki sposób, żyją jedząc z drzewa życia. Drodzy bracia, miłowanie Pana i radowanie się Panem, jedzenie z drzewa życia, one idą razem ze sobą w parze. Czym bardziej kochamy Pana, tym bardziej będziemy jeść z Niego jako drzewa życia. Pamiętajcie, co w drugim liście do Koryntian 11, wersetach 2 i 3 powiedział apostoł? Jestem o was zazdrosny, ze zdrością Bożą, żebyście... Chcę was poślubić jednemu mężowi, żeby przedstawić was jemu jako czystą oblubienicę Chrystusowi. Ale boję się, obawiam się, że jak wąż zwiódł Ewę, tak wy będziecie odwiedzeni od czystości, którą macie ku Chrystusowi. Widzimy tutaj, że jesteśmy sprowadzeni do, wracamy do ogrodu Eden. Jeżeli kochamy Pana, będziemy karmić się drzewem życia. Pan musi nas zbawić od oszustwa szatana, która przejawia się w naszej błyskotliwości, tego, że się nadajemy do czegoś, w naszym doświadczeniu. Chcemy pozostać czystymi i prostymi. Chcemy być tymi, którzy jedzą z drzewa życia, którzy kochają Pana. Życie to nie jakaś rzecz, to nie filozofia, to osoba. Życie to wspaniała osoba, którą kochamy. Tylko ci, którzy naprawdę kochają Pana, wiedzą, czym jest życie. Miłość jest źródłem. Życie to wyraz. Po prostu nauczmy się tej sztuki życia. Gdy kochamy Go, wiemy, czym jest życie. Punkt pierwszy. Jeżeli dajemy Chrystusowi pierwszeństwo we wszystkim, co dzień cieszymy się Nim jako drzewem życia, staniemy się cudownymi, zwycięskimi chrześcijanami, a życie Kościoła stanie się dla nas rajem. Pierwotny Boży zamysł polegał na tym, że człowiek miał jeść z drzewa życia. Wskutek upadku droga do drzewa życia została zamknięta dla człowieka. Dzięki Chrystusowemu odkupieniu droga, za pomocą której człowiek mógł się dotykać drzewa życia, którym jest sam Bóg w Chrystusie jako życie dla człowieka, została ponownie otwarta. Chwała Panu! Teraz mamy drogę ponownie otwartą. Punkt trzeci. Jednak w związku z upadkiem Kościoła wkradła się religia wraz ze swoją wiedzą, aby odwrócić uwagę wierzących w Chrystusa od jedzenia go, od drzewa życia. Dlatego Pan obiecał zwycięzcom, że da im spożywać siebie drzewo życia jako nagrodę w raju Bożym, Nowej Jerozolimie. Stanowi to dla nich zachętę do porzucenia religii wraz z jej wiedzą i powrotu do radowania się nim. Punkt czwarty. Ta pańska obietnica przywraca Kościół do pierwotnego Bożego zamysłu zgodnie z jego ekonomią. To, co Pan pragnie, aby czynili zwycięzcy, powinien czynić cały Kościół w Bożej ekonomii. Z powodu upadku Kościoła Pan przyszedł i powołał zwycięzców, aby zastąpili Kościół w wypełnieniu Bożej ekonomii. Przeczytajmy wszyscy punkt piąty. Spożywanie z drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako naszym zasobem życia, powinno być pierwszorzędną sprawą w życiu Kościoła. Niech tak będzie w każdym miejscowym Kościele. Jedzenie Chrystusa jako drzewa życia powinno być pierwszorzędną sprawą w życiu Kościoła. Nie tak wiele dzieł, wykonywania różnych rzeczy. Nie zrozumcie mnie źle. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się teraz rozłożyli na kanapie siedzieć sobie na plaży pod drzewami. Nie, to na tym nie polega życie Kościoła. Wciąż służymy, wciąż się trudzimy, ale wewnątrz motywuje nas miłość Chrystusa. Jemy go jako drzewo, z drzewa życia i ten bogaty zasób zaopatruje nas przez cały czas. A zawartość życia Kościoła zależy od tego, do jakiego stopnia radujemy się Chrystusem. Im bardziej się Nim radujemy, tym bogatsza będzie zawartość. Jednak aby radować się Chrystusem, musimy kochać Go pierwszą miłością. Jeśli porzucimy swoją pierwszą miłość do Pana, utracimy radość z Chrystusa i świadectwo Jezusa. W konsekwencji usunięty zostanie spośród nas świecznik. Te trzy rzeczy, kochanie Pana, radowanie się Nim i bycie Jego świadectwem, idą ze sobą w parze. Mam nadzieję, że to krótkie słowo pozostanie z nami. Kochanie Pana, radowanie się Nim i bycie Jego świadectwem idą ze sobą w parze. Punkt D. Miłość wiąże się z życiem, a życie ze światłem. Miłość, życie i światło stanowią Trójcę. Jeżeli uczynimy Chrystusa pierwszym we wszystkim, będziemy mieli pierwszą miłość. Gdy mamy tę miłość, mamy życie i będziemy radować się Panem. Jeśli mamy życie, życie to staje się dla nas światłem. W Ewangelii Jana 1:4 czytamy, w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Gdy napełniamy się Chrystusem, który jest rzeczywistością życia, coś będzie emanowało z naszej istoty, coś będzie z nas świeciło. To będzie wyraz życia, którym się cieszymy, który wyrazi się w postaci światła. To światło przekona ludzi, to światło dotknie ludzi, poruszy ludzi. Tak więc życie i światło idą ze sobą w parze. Im więcej radujemy się Chrystusem, który jest życiem, tym więcej będzie świecenia, światła. Gdy jesteśmy blisko tych, którzy radują się życiem, widzimy wyraz światła. Nawet na ich twarzach oni po prostu świecą światłem, prawda? Punkt drugi. Światło świecznika Kościoła ma charakter zbiorowy w przeciwieństwie do indywidualistycznego podczas ciemnej nocy w wieku Kościoła. W Ewangelii Mateusza widzimy, że jesteśmy światłością świata. Wiecie, chrześcijanie mówią, że każdy z nas jest taką małą świeczką, nosimy świadectwo przed Panem, dla Pana. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby każdy z nas trzymał świeczkę. Chodzi o to, żebyśmy razem tworzyli zbiorowy świecznik, byli miejscem umieszczonym na górze, by świadczyć, składać świadectwo w tym, przed tym ciemnym wiekiem, kim jest Chrystus, ten wszechzawierający, niezmierzony Chrystus. On jest naszym światłem. Gdy jesteśmy tymi, którzy kochają Pana tak bardzo i którzy jedzą z drzewa życia, to będzie światło, które będzie świecić. To dlatego w wielu kościołach, w wielu miastach, wiecie, we wczesnych latach w Eldon Hall w Los Angeles, ponieważ kościół był tak bardzo w życiu, tak świecił, miał wpływ na całe sąsiedztwo, na całą okolicę. wszystko to, co niegodziwe, uciekło z tamtego miejsca. Kościół uświęcił całą tą dzielnicę. Gdy ma miejsce światło, świecznik, będzie miało to wpływ w efekt, będzie to miało wpływ na cały obszar, na ludzi dookoła nas. Jesteśmy tymi, którzy kochamy Pana, radujemy się Nim jako życiem i świecimy Nim jako światłem. Ludzie zostaną poruszeni, będą przekonani. Jeżeli będziemy radować się Chrystusem jako naszą miłością, naszym życiem i światłem, zachowamy świadectwo Jezusa jako jaśniejący świecznik w swojej miejscowości. Oto co znaczy dla nas być Kościołem. Drodzy bracia, Kościół to nie. To nie chodzi w Kościele, nie chodzi o to, co robimy, że się spotykamy tak czy inaczej. Nie. Kościół to niesienie świadectwa. To bycie świadectwem, to bycie świecznikiem, który niesie świadectwo. Jedynym i ważnym elementem, pierwiastkiem, istotą tego świecznika jest to, że kochamy pierwszą miłością. To zachowuje to, że jesteśmy autentycznym świadectwem Jezusa. Oby Pan zachowywał wszystkie miejscowe kościoły, by były takim świadectwem Jezusa, które świeci jako świecznik we wszystkich miejscowościach. Teraz przechodzimy do ostatniego punktu. Musimy zapamiętać te cztery słowa. Miłość, życie, światło i świecznik. Musimy dać Panu Jezusowi pierwszeństwo we wszystkim, aby odzyskać pierwszą miłość. Powiecie na to amen? Mam nadzieję, że pod koniec każdego punktu usłyszę silny amen. Musimy dać Panu Jezusowi pierwszeństwo we wszystkim, aby odzyskać pierwszą miłość. Wówczas będziemy radować się Nim jako drzewem życia, a życie to natychmiast stanie się światłem życia. Wówczas będziemy świecić w naszym życiu codziennym, a także zbiorowo jako świecznik. W przeciwnym razie świecznik zostanie usunięty spośród nas w aspekcie indywidualnym i z Kościoła w aspekcie zbiorowym. Przeczytajmy wszyscy punkt czwarty. Jeśli dziś czynimy Chrystusa pierwszym we wszystkim, będziemy mieli miłość, będziemy radowali się Nim jako życiem, będziemy świecili Nim jako światłem i staniemy się jaśniejącym świecznikiem jako świadectwo Jezusa. To ostatecznie stanie się naszą nagrodą, nie tylko w tym wieku, lecz jeszcze bardziej w wieku nadchodzącym. W tysiącletnim królestwie będziemy radowali się Chrystusem jako naszą nagrodą w raju Bożym. Amen. Pomódlmy się teraz z osobą obok nas przez minutę, a później bracia pokierują, co dalej.